Trwa przegląd barier systemowych w rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Na ziemi lubuskiej gości pan minister Michał Cieślak, minister odpowiedzialny za współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
W Dniu Samorządu Terytorialnego, który przypadał w czwartek, rozmawiał pan z lubuskimi samorządowcami o przyszłości samorządu w Polsce. Na co w spotkaniach, które pan odbywa w tej chwili w Polsce, szczególną uwagę zwracają samorządowcy?
Szanowni państwo, przede wszystkim za państwa pośrednictwem jeszcze raz, choć dzień później, złożę życzenia wszystkim pracownikom samorządowym wszelkiej pomyślności oraz włodarzom. Natomiast wracając do tematu, o który pan redaktor pytał. No przede wszystkim dzisiaj po 30 latach funkcjonowania samorządu na terytorium naszego państwa trzeba mieć świadomość tego, że bardzo wiele się zmieniło. W międzyczasie wstąpiliśmy do Unii, zmieniło się przestrzeń naszego życia. Natomiast nie do końca postępowały za tym zmiany w przepisach i w procedurach. Stąd też program Samorząd 3.0 Rozwój Bez Barier skierowany do samorządowców z prośbą o to, aby wskazywali potrzebę zmian w przepisach tudzież w procedurach, które dzisiaj ograniczają rozwój tego samorządu, a przecież samorząd terytorialny to nie tylko wójt, burmistrz, prezydent, ale przede wszystkim wspólnota, która go tworzy, czyli mieszkańcy. Stąd też samorządowcy, głównie włodarze, wskazują na potrzebę zmian w tych przepisach lub w procedurach i to głównie w trzech obszarach, czyli po pierwsze w obszarze inwestycji o znaczeniu pożytku publicznego, które często samorządowcy przecież wykonują. Mówimy tutaj o budowie mieszkań, żłobków, domów kultury, centrów, ośrodków zdrowia. No przecież tych inwestycji jest bardzo dużo, ale wskazują również na potrzebę znalezienia nowych źródeł finansowania i tu często pokazują, że przecież duże firmy, które zajmują się produkcją, sprzedażą, handlem, no nie do końca uczestniczą w kosztach, które samorząd później ponosi, na przykład społeczeństwo, na przykład kosztach odpadów, że tutaj warto by się zastanowić nad tym, w jaki sposób zmobilizować tych producentów i handlowców do tego, żeby również mieli baczenie na to, jaki produkt wprowadzają na rynek, ile on ma opakowań, ile generuje odpadów. I trzecim takim obszarem właśnie tej komunikacji, tej konsultacji to jest poprawa jakości usług publicznych. I tutaj najczęściej mówimy o komunikacji, wspólnym transporcie, o usługach komunalnych, no i oczywiście tej gospodarce odpadami. Także problemów jest bardzo dużo, natomiast te spotkania z samorządowcami, one wyglądają bardzo dobrze i omawiamy bardzo wiele elementów. Wczoraj również podczas spotkania tutaj w Gorzowie Wielkopolskim omawialiśmy również propozycje, które rząd przedłożył w Polskim Ładzie, a które są kierowane również do samorządu.
No właśnie, Polski Ład się w tych wszystkich pomysłach przewija. Polski Ład to przede wszystkim zmiany podatkowe, ale nie tylko, ale to, co często samorządowcy podnoszą, to, że obniżka podatku PIT negatywnie odbije się na budżetach samorządów.
Tak, to prawda. Samorządowcy zgłaszają ten problem, choć my do końca się z tym nie zgadzamy, dlatego że jeżeli przeanalizujemy wpływy podatkowe z PIT-u i z CIT-u z lat 2015-19, to się okazuje, że wzrost nastąpił na poziomie 21,5 miliarda złotych środków, które trafiły ze wzrostu właśnie do samorządowców w porównaniu z czterolatką poprzednią. Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że
pewnie wielu słuchaczy zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, skoro podatki, stopy podatkowe zostały obniżone, wpływy do samorządów wzrosły. No, ekonomiści spieszą z odpowiedzią, że zmiany na rynku pracy, a także wyższe wynagrodzenia czy poziom zatrudnienia przeważyły jednak na plus, jeśli chodzi o wpływy z podatku PIT. Mówicie także, podnosicie kwestię w tych spotkaniach nowych źródeł finansowania samorządu. Jeśli Polski Ład ma przynieść korzyści 19 milionom podatników, czy nie istnieje takie ryzyko, że ta korzyść zostanie w jakiś sposób skanibalizowana przez samorządy i podwyżki opłat lokalnych chociażby?
Nie, absolutnie nie, ponieważ dzisiaj nie ma takich nowych źródeł finansowania samorządu. To samorządy dopiero wskazują je i mówią o tym, że jest taka potrzeba. To samorządy wychodzą z tą koncepcją, ale to nie oznacza, że my wprowadzimy te rozwiązania. My oczywiście będziemy się nad nimi zastanawiać, ponieważ no, samorządy dzisiaj mają jakby dwa filary finansowania. Z jednej strony są to dotacje państwowe i zadania zlecone, z drugiej daniny i podatki lokalne. I część z tych samorządów świetnie realizuje trzeci filar finansowania, czyli gospodarowanie własnymi zasobami w taki sposób, posiadanymi zasobami, które generują duże korzyści finansowe dla samorządu, czyli wykorzystują przestrzeń ekonomiczno-gospodarczą oraz środki rządowe do tego, żeby budować trzeci filar finansowania, czyli taką wewnętrzną gospodarkę, własną gospodarkę, czy są to tereny przemysłowe i wtedy jest duży wpływ z podatku PIT, CIT, podatków od nieruchomości, ale są inne kwestie, jak na przykład jak giełdy, jak targowiska, które też generują, potrafią wygenerować dużo środków finansowych, które trafiają do samorządów. Rząd będzie umożliwiał wszelkiego rodzaju, udostępniał wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe również, które będą pomagać samorządom w tym procesie, ale również skieruje gigantyczne środki na infrastrukturę, instalacje gazowe, na nowe źródła ekologiczne, które również potrzebne są.
Wśród propozycji nowych źródeł finansowania wczoraj pojawiła się taka propozycja, jak wprowadzenie możliwości samoopodatkowania się mieszkańców na konkretne cele. To prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zgłosił. Mogłoby się takie samoopodatkowanie odbywać na przykład w ramach referendum lokalnego. Jak pan wstępnie się do takiego pomysłu odnosi?
Takie właśnie propozycje również trafiają w tym procesie konsultacji. Jest o podobnym znaczeniu sporo, czyli to są jakby nowe źródła finansowania. Również dzisiaj na tym spotkaniu, czy wczoraj na tym spotkaniu, mieliśmy przedstawiciela Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie wspólnie z rządem został stworzony mechanizm finansowania poprzez obligacje. Już prawie 40 miast korzysta z tego instrumentu oferowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych. Natomiast to samo opodatkowanie, o którym pan mówi, to jest znany proces, który w dzisiejszym słownictwie, szczególnie w kontekście nowych instrumentów, on jest nazywany crowdfundingiem, czyli zbieraniem środków finansowych na konkretne cele, inwestycyjne. I oczywiście jako nowe narzędzie finansowania jest bardzo dobrym pomysłem, tylko trzeba otworzyć możliwości prawne, aby samorząd mógł taki proces realizować.
No i oczywiście dodajmy, kluczowe kryterium to kryterium pożytku publicznego tego typu inwestycji.
Oczywiście.
Jest jeszcze jedna kwestia, pewnie najbliższa wszystkim. Wielu mieszkańców w tym roku doświadczyło, czyli wzrost opłat za śmieci, za wywóz odpadów. Jaki jest pomysł w tej chwili, żeby sobie z tym poradzić i żebyśmy nie ponosili jako mieszkańcy coraz większych kosztów?
Tutaj drogi są dwie. Po pierwsze, musimy wywrzeć presję na środowisku ponadnarodowym poprzez działania ponadnarodowe związane z wprowadzeniem tak zwanej odpowiedzialności producenta, czyli wynegocjowanie na producentach produkcji opakowań o znacznie mniejszym składzie, rozkładzie, tak zwaną poszerzoną odpowiedzialność producenta, a przede wszystkim wygenerowanie na nim konieczności używania półproduktów pochodzących z recyklingu, czyli z opakowań, które już się znalazły na rynku i zostały przetworzone w taki sposób, żeby po prostu odtwarzać z nich kolejne opakowania. To jest bardzo ważne, no bo wtedy to po pierwsze powoduje, że poszukujemy surowców, one są droższe i nasza gospodarka komunalna generuje więcej dochodów, więc automatycznie obniża koszty wywozu śmieci od mieszkańców, czyli już jest taniej. A po drugie, uważam, że powinniśmy dofinansować tak zwane RIPOKi i tutaj rząd bardzo poważnie to rozważa, żeby zautomatyzować cały proces segregacji odpadów, wtedy również będzie taniej, ale też trzeba się zastanowić nad handlem, ponieważ handel dzisiaj, wprowadzając produkty, wprowadza gigantyczne ilości śmieci, czyli maksymalizuje swój zysk, ale całe koszty spycha na samorząd i na obywatela, na społeczeństwo. Nie martwi się o to, że sprzedaje produkt w 4, 5, 6 opakowaniach, tak? Niech się martwi w tym kontekście samorząd czy obywatel, społeczeństwo. Tak nie powinno być. Samorząd również w tej maksymalizacji zysku powinien brać udział, ponieść udział w tych kosztach.
Na koniec jeszcze jedna kwestia, bo samorząd to ludzie. To oczywiście pochodzący z wyboru samorządowcy, włodarze czy radni, ale to także pracownicy samorządowi. Często przy okazji rozmów o samorządzie podnoszona jest kwestia urealnienia wynagrodzeń w samorządzie terytorialnym. To oczywiście wiąże się ze środkami finansowymi. Jaki jest pomysł na to, żeby wynagrodzenia pracowników samorządowych, często wysokiej klasy fachowców, były wyższe?
Szanowni Państwo, no to jest temat, który bardzo często wraca, dlatego że po pierwsze wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, błodnich, zacznę, nie jest adekwatne do odpowiedzialności, jaką ponoszą. Odpowiedzialności tej społecznej przed państwem, jak i tej karnej, związanej z budżetem, na którym operują. Ale przede wszystkim pracownicy administracji samorządowej, którzy odchodzą na rynek prywatny ze względu na wynagrodzenia. To też powoduje, że młodzież, która mogłaby w przyszłości pracować w administracji samorządowej, nie garnie się do tej pracy. Czyli mamy problem urealnienia wynagrodzeń, które trzeba zrobić, tym bardziej, że przed nami gigantyczne wydatki. Gigantyczne inwestycje,
które ktoś musi obsłużyć i zrobić dobrze.
Tak jest. I przygotować tak, żeby służyły naprawdę przyszłym pokoleniom, były wykonane z najwyższą starannością. I to jest bardzo ważny temat, o którym trzeba rozmawiać.
Panie ministrze, trwają konsultacje. Kiedy możemy się spodziewać zakomunikowania tego, które konkretne pomysły samorządów zostaną poddane dalszym obradom w łonie Rady Ministrów i ostatecznie przełożą się na obowiązujące prawo?
Konsultacje przedłużyliśmy do 18 czerwca. Do tego czasu będzie można wysyłać propozycje, a ja będę aktywnie uczestniczył w wizytach w całej Polsce. Natomiast my już wprowadzamy punktowe zmiany, nie czekając na zakończenie konsultacji. Tam, gdzie da się zmienić przepis lub procedurę, to już to zaczyna funkcjonować. Po zakończeniu konsultacji chcemy opracować dokument zbiorczy, opublikować go tak, żeby wszyscy samorządowcy mieli wgląd do propozycji, które tam zostały przedłożone. I rozpocząć proces analizy, do którego zaproszę również naukowców, przedstawicieli świata nauki i co najważniejsze samorządowców. Wtedy wspólnie opracujemy pewne propozycje i rozwiązania i dopiero wtedy jesienią tego roku będę przekonywał do nich oczywiście rząd i pana premiera w kontekście wdrożenia w procesie legislacyjnym.
Minister Michał Cieślak, odpowiedzialny za współpracę rządu z jednostkami samorządu terytorialnego, członek Rady Ministrów, był porannym gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.